Nie bądźcie pobożni na pokaz. Nie obnoście się ze swoją pobożnością publicznie, żeby was widziano i podziwiano. Takim ostrzeżeniem rozpoczyna się 6 rozdział Ewangelii Mateusza. Żydzi uznawali 3 podstawowe uczynki religijnego życia, 3 filary, na których opierało się życie człowieka pobożnego: jałmużnę, modlitwę i post. Niestety te 3 podstawowe dobre uczynki były często powodem opacznych pojęć. Jezus przestrzega, że jeśli cnoty te spełnia się dla własnej chwały, to tracą swoją wartość. Ktoś może na przykład dawać jałmużnę nie dlatego, by pomóc komuś, kto znajduje się w biedzie, ale żeby zademonstrować swoją hojność, aby usłyszeć słowa pochwały i wdzięczności. Ktoś może modlić się w taki sposób, że jego modlitwa właściwie nie jest adresowana do Boga, lecz do słuchaczy. Modlitwa wtedy staje się próbą zademonstrowania wyjątkowej pobożności w sposób dostrzegalny przez wszystkich. Ktoś może pościć nie dla dobra swej duszy, nie dlatego, że chce się ukorzyć przed obliczem Boga, ale że pragnie pokazać światu, do jakich jest zdolny wyrzeczeń. Ktoś może wykonywać dobre uczynki tylko dla uzyskania poklasku, dla umocnienia własnego prestiżu, dla ukazania światu swojej dobroci. Jezus, obserwując tego rodzaju postępowanie, stwierdza, że ci wszyscy otrzymali już swoją nagrodę. Pan Jezus 3-krotnie posługuje się w swojej wypowiedzi stwierdzeniem: zaprawdę powiadam wam, odbierają zapłatę swoją. Słowa te można by lepiej przetłumaczyć: otrzymują pełną zapłatę. Użyte jest tu greckie słowo używane w sferach handlowych. Oznaczało ono otrzymanie pełnej zapłaty. Jezus poucza: jeśli dajesz jałmużnę, żeby zademonstrować swoją hojność, wzbudzisz podziw u ludzi, ale to wszystko, co uzyskujesz, to jest twoja pełna zapłata. Jeśli modlisz się w taki sposób, żeby pochwalić się swoją pobożnością przed ludźmi, to uzyskujesz renomę człowieka niezwykle pobożnego, ale to wszystko. Otrzymujesz całkowitą zapłatę. Jeśli pościsz w taki sposób, że wszyscy wiedzą, że pościsz, stajesz się znany jako człowiek surowych obyczajów, jako asceta, ale to wszystko. To jest twoja zapłata. Jezus poucza: jeśli jedynym twoim celem jest uzyskanie nagrody od świata, niewątpliwie ją uzyskasz, ale nie oglądaj się za zapłatą od Boga. Człowiek, który ubiega się o zapłatę w doczesności, jest bardzo krótkowzroczny. Traci o wiele większą nagrodę. Nagrodę niebiańską. Nagrodę Bożą. Jezus naucza, jak czytamy od 2 wiersza 6 rozdziału Ewangelii Mateusza: gdy udzielasz wsparcia ubogiemu, nie każ trąbić o tym w synagogach i na ulicach, jak to czynią obłudnicy, żeby zdobyć uznanie. Zapewniam was, oni już otrzymują swoją zapłatę. Gdy ty udzielasz ubogiemu wsparcia, niech o tym nie wiedzą nawet twoi najbliżsi. Niech twoja dobroczynność pozostanie w ukryciu, a twój ojciec, który widzi to, co ukryte, wynagrodzi cię. Zastanówmy się nad tym, jakie motywy skłaniają ludzi do ofiarności. Po pierwsze, można ofiarować z poczucia obowiązku. Ktoś daje ofiarę nie dlatego, że mu się to podoba, że pragnie tego, ale że czuje, iż taki jest jego obowiązek, którego nie może uniknąć. Może dojść do tego, że podświadomie będzie taki człowiek sądził, iż biedni są po to, żeby dać mu sposobność spełnienia obowiązku zdobycia zasług przed Bogiem. O pewnym wielkim, lecz wyniosłym człowieku powiedziano: choćby dał wszystko, nigdy nie da samego siebie. Jeśli dany człowiek udziela wsparcia jakby z wyżyn piedestału, jeśli ofiarowuje z wyrachowania, jeśli daje tylko z poczucia obowiązku, choćby chrześcijańskiego, to może oddaje życzliwą przysługę, ale nigdy sam nie udziela i siebie nie daje jak gdyby z serca i dlatego jego ofiara nie jest kompletna. Innym motywem udzielania pomocy może być zabieganie o prestiż. Ktoś ofiarowuje, by zyskać sławę. Jeśli nikt nie miałby się dowiedzieć o tym, że składa ofiarę, to niczego by zapewne nie ofiarował. Jeśli za spełniony dobry czyn nie zostanie właściwie uczczony, uhonorowany, to uważa się za oszukanego, za zniesławionego. Daje bowiem dla chwały nie Bożej, ale własnej. Daje nie dlatego, żeby pomóc biedakowi, lecz żeby zaspokoić swoją własną próżność. Jest jednak i trzecia możliwość, pozytywna. Ktoś może ofiarowywać z nakazu serca. Udziela wsparcia, ponieważ miłość i życzliwość przepełniające jego serce nie pozwalają mu patrzeć obojętnie na potrzeby innych. Daje, ponieważ nie może pozbyć się uczucia odpowiedzialności za potrzeby bliźnich. Doskonały wzór ofiarodawcy mamy w Jezusie Chrystusie. Apostoł Paweł pisał do swych przyjaciół w Koryncie: znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, stał się dla was ubogim, abyście ubóstwem Jego ubogaceni zostali. Nasza ofiarność nigdy nie powinna wypływać z suchego, dającego satysfakcję osobistą poczucia obowiązku, tym mniej z chęci zyskania uznania i prestiżu. Nasz czyn winien wypływać z przepełnionego miłością serca. Powinniśmy ofiarowywać siebie innym tak, jak Jezus Chrystus ofiarował siebie dla nas. Przynajmniej w małej cząstce powinniśmy tu przypominać naszego Zbawiciela. Podobnie jak w kwestii ofiarności, również w dziedzinie modlitwy istnieje wiele nieporozumień. Od 5 wiersza 6 rozdziału Ewangelii Mateusza czytamy następujące słowa Jezusa na ten temat. Gdy się modlicie, nie postępujcie jak obłudnicy. Lubią oni modlić się w synagogach i na ulicach, żeby ich ludzie widzieli. Zapewniam was, oni już otrzymują swoją zapłatę. Ale ty, gdy się modlisz, zamknij za sobą drzwi i módl się do swego Ojca w ukryciu, a twój Ojciec, który widzi to, co ukryte, wynagrodzi cię. Nie bądźcie w modlitwie gadatliwi jak poganie, którym wydaje się, że dzięki gadulstwu zostaną wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich, gdyż Bóg, Ojciec wasz, wie, czego wam potrzeba, zanim jeszcze go o coś poprosicie. Żaden naród nie wytworzył tak wzniosłego ideału modlitwy jak Żydzi i nikt nie nadał jej tak wysokiej rangi jak oni. Rabini mawiali: wielka jest modlitwa, większa niż wszystkie dobre uczynki. Do modlitw żydowskich wkradły się jednak pewne wypaczenia, o których wspomina Jezus. Zresztą zdarzają się podobne wypaczenia wszędzie, a zwłaszcza w społecznościach, w których modlitwie nadaje się wysoką rangę. Nie chodzi tu właściwie o zaniedbanie, ale raczej o wypaczoną pobożność. Od zawsze istniała tendencja do bardzo formalnego traktowania modlitwy, także w Izraelu. Każdy Żyd był zobowiązany spełnić dwa obowiązki codziennie. Pierwszy to odmówienie tak zwanego szma, na które składały się trzy krótkie teksty Pisma Świętego. Szma to tryb rozkazujący hebrajskiego słowa słuchać. Nazwa ta wywodziła się od wersetu, który stanowił istotę tej modlitwy. Słuchaj, Izraelu, nasz Bóg, Jahwe, Pan jedyny. Pełne szma każdy Żyd miał recytować rano i wieczorem codziennie. Należało je odmówić możliwie wcześnie rano, o godzinie 3, a wieczorem przed godziną 9. Oczywiście według żydowskiej miary czasu. Jeśli nadeszła chwila do zmówienia szma, to bez względu na to, gdzie by się dany człowiek nie znajdował, w domu, na ulicy, w pracy czy w synagodze, musiał zatrzymać się i zmówić ją. Wielu kochało tę modlitwę i powtarzało ją z czcią, z uwielbieniem i miłością. Rzecz jasna, było jednak więcej tych, którzy mamrotali ją machinalnie. Szma dawała okazję do bezmyślnego, bezużytecznego powtarzania. Drugim obowiązkiem, który każdy Żyd musiał spełnić codziennie, było powtarzanie tak zwanego Shemonechesrech, co znaczy 18. Ta modlitwa składała się z 18 mniejszych modlitw. Stanowiła i dotychczas stanowi istotną część nabożeństwa w synagodze. Większość modlitwy jest raczej krótka. Niektóre z nich są bardzo ładne, na przykład modlitwa 12. Niechaj Twoje miłosierdzie, o Panie, rozciągnie się nad sprawiedliwymi, skromnymi, nad starszymi Twego ludu i jego nauczycielami. Niech będzie przyjemne dla wszystkich pobożnych przechodniów między nami i dla nas. Dasz swą dobrą nagrodę tym, którzy szczerze ufają Twemu imieniu, aby nasz los wypadł między nimi w przyszłym świecie, aby nasza nadzieja nie była zawodna. Niech będzie Ci chwała oddana, o Panie, który jesteś nadzieją i ufnością wiernych. Albo modlitwa 5. Wróć nam swe prawo, o nasz Ojcze. Przyjmij nas, o Królu, do swej służby. Doprowadź nas do prawdziwego upamiętania. Bądź uwielbiony, o Panie, który chcesz przyjąć naszą pokutę. Możemy stwierdzić, że żaden kościół nie posiada liturgii piękniejszej niż Shemonechesrech. Zgodnie z przepisem, Żyd musiał recytować tę modlitwę 3-krotnie – rano, po południu i wieczorem. Pobożny Żyd modlił się z serdecznym uwielbieniem. Było jednak wielu, którzy przekształcali te piękne modlitwy w machinalne mamrotanie. My, chrześcijanie, nie możemy krytykować zbyt ostro tego faktu, ponieważ często, niestety, to samo czynimy z modlitwą, której nauczył nas nasz Pan. Gdy zmawiamy bezmyślnie, machinalnie modlitwę Ojcze Nasz, nie wgłębiając się w jej treść, nie jest to wtedy właściwie modlitwa, bo modlitwa to przecież rozmowa z Bogiem. Izraelici mieli wiele określonych modlitw na różne okazje. Właściwie nie było chyba żadnego wydarzenia czy sytuacji życiowej, z którą nie byłaby związana jakaś formuła modlitewna. Były więc modlitwy przed i po każdym posiłku, modlitwy związane ze światłem, ogniem, z pojawieniem się nowiu księżyca, komety, deszczu, suszy, modlitwy na widok morza, jeziora, rzeki, w związku z nową wiadomością, z nowym sprzętem, przejściem do miasta, opuszczeniem miasta. Wszystko wiązało się z modlitwą. Był to bardzo dobry, bardzo miły zwyczaj. Jednak z tego powodu, że modlitwy były tak ściśle wyspecjalizowane, przemieniały się w coś formalnego. Więcej mówiono wargami niż sercem. Rabini dostrzegali to niebezpieczeństwo i ostrzegali: nie uważaj modlitwy za formalny obowiązek, lecz za akt pokory, dzięki któremu możesz zapewnić sobie miłosierdzie Boże. Każdy pobożny Żyd musiał przestrzegać określonego czasu przeznaczonego na modlitwę. Wyznaczone były godziny 3, 6 i 9. Według naszego pomiaru czasu godziny 9 rano, 12 w południe i 3 po południu. W tym czasie każdy winien się modlić, bez względu na to, gdzie się znajdował. Istniała też tendencja wiązania modlitwy z pewnymi miejscami, zwłaszcza z synagogami. Rzecz jasna, że są pewne miejsca, gdzie odczuwa się Boga szczególnie blisko. Byli jednak pewni rabini, którzy uczyli, że modlitwa może być skuteczna tylko wtedy, jeśli jest zanoszona w świątyni lub w synagodze. Wytworzył się zwyczaj chodzenia do świątyni w godzinę modlitwy. Powstawało niebezpieczeństwo przyjęcia zasady, iż Bóg ogranicza się tylko do świętych miejsc, a przecież cała ziemia jest świątynią Bożą. Najmądrzejsi rabini dostrzegali to niebezpieczeństwo. Bóg mówi do Izraela: módl się w synagodze Twego miasta. Jeśli nie możesz, módl się na polu. Jeśli nie możesz, módl się w domu. Jeśli nie możesz, módl się na łożu. Jeśli nie możesz, wznoś modlitwy sercem, w cichości. Pan Jezus rozwija tę myśl. Ostrzega przed wiązaniem modlitwy z określonymi miejscami czy porami dnia, a przede wszystkim przestrzega przed formalizmem, przed bezmyślnością i hipokryzją. Modlić można się zawsze i wszędzie. Musi to być jednak szczera, pokorna rozmowa z Bogiem. Pan Jezus ostrzega także przed pustosłowiem i przed wielomównością w modlitwie. Wśród Izraelitów istniała tendencja do zanoszenia długich modlitw. Rabin Lewi mówił: kto długo się modli, ten jest wysłuchany. Jeśli sprawiedliwy modli się długo, to jego modlitwa jest wysłuchiwana, dodawał inny rabin. Istniał i istnieje pewien rodzaj podświadomego przekonania, że jeśli człowiek długo się dobija do Bożych drzwi, to zostaje wysłuchany, że Boga trzeba zagadać dla uzyskania Jego łaskawości. Najmądrzejsi nauczyciele żydowscy uświadamiali sobie jednak niebezpieczeństwo wypływające z takiego przekonania. Jeden z nich uczył: nie wolno przedłużać uwielbiania wyrażanego świętemu. W psalmie powiedziano przecież: któż wysłowi dzieła Pańskiej potęgi, wszystkie jego pochwały wypowie. Nie bądź pochopny w Twych słowach, a serce Twe niechaj nie będzie zbyt skore, wzywa kaznodzieja, aby wypowiedzieć słowo przed obliczem Boga, bo Bóg jest w niebie, a Ty na ziemi. Przeto niech słów Twoich będzie niewiele. Ostatnim błędem, który dostrzegał Pan Jezus u niektórych Żydów, były modlitwy na pokaz, dla oka. Kilka razy dziennie żydowski zwyczaj zanoszenia modlitw ułatwiał praktykowanie modlitw dla uzyskania pochwały od ludzi. Żyd modlił się, stojąc z rękami wzniesionymi w górę, palce miał wyprostowane, a głowę pochyloną. Modlitwy zanoszono 3 razy dziennie. Nakazywano odmawianie modlitwy w tym czasie bez względu na to, gdzie dany człowiek się znajdował. I wtedy łatwo można było spowodować, że w godzinie modlitwy dany człowiek znalazł się na przykład na ruchliwym rogu ulicy albo na zatłoczonym rynku miejskim i wówczas cały świat mógł podziwiać jego pobożność. Mógł zatrzymać się u wejścia do synagogi i tam modlić się długo, demonstracyjnie, żeby wszyscy ludzie podziwiali jego wyjątkową pobożność. Łatwo było modlić się na oczach tłumu. Najmądrzejsi nauczyciele rozumieli tego rodzaju postawę i potępiali ją. Człowiek obłudny sprowadza gniew na świat, a jego modlitwa nie jest wysłuchana, stwierdzali. Rabini twierdzili, że nikt nie powinien się modlić, jeśli jego serce nie jest nastrojone do modlitwy. Twierdzili, że doskonała modlitwa wymaga godzinnego przygotowania osobistego. Jeśli w czyimś sercu gnieździła się pycha, żydowski zwyczaj zanoszenia modlitw dawał znakomitą okazję do ostentacyjnego manifestowania swojej pobożności przez modlitwę w miejscu publicznym. Ale w modlitwie nie o to przecież chodzi. Jezus przedstawił więc 2 ważne zasady. Po pierwsze, domagał się, aby modlitwa była zanoszona naprawdę do Boga. Istotny błąd, który Jezus krytykował, polegał na tym, że modlono się bardziej dla ludzi, a nie do Boga. Pewien kaznodzieja tak określił ozdobną i wyszukaną modlitwę zaniesioną w jednym z kościołów. To najwytworniejsza modlitwa, jaką kiedykolwiek skierowano pod adresem publiczności. Modlący zwracał się w takich słowach do Boga i właściwie chodziło mu tylko o zrobienie wrażenia, jakie wywrze na słuchaczach, a nie o nawiązanie kontaktu z Panem. Bez względu na to, czy ktoś zanosi modlitwę publicznie, czy w samotności, powinien zważać na to, by jego modlitwa była skierowana tylko do Boga. I po drugie, powinniśmy pamiętać o tym, że Bóg, do którego się modlimy, jest Bogiem miłości. Bóg bardziej pragnie nas wysłuchać, niż my pragniemy się modlić. Nikomu nie chce odmówić swych darów. Nie przychodzimy do Boga, który by nas wysłuchał, musi być zadręczany, bombardowany modlitwami. Przychodzimy do Pana, który pragnie nas obdarzać swoim dobrem. Jeśli pamiętamy o tym, będziemy się zwracać do Boga z gorącym pragnieniem w sercu i ze słowami na ustach: bądź wola Twoja. Ktoś powiedział, że najlepszym uwielbianiem Boga może być trwanie w ciszy. Modlitwa, w której wyciszamy się i nasłuchujemy głosu Boga, ma wielką wartość. możemy wtedy odczuć Bożą obecność i przyjąć to, co Pan chce nam powiedzieć. On, nasz Ojciec i Zbawiciel, zna wszystkie nasze potrzeby i cieszy się, gdy po prostu z Nim przebywamy i z wdzięcznością przyjmujemy Jego słowa.